Gościem dzisiejszej naszej audycji jest pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam uprzejmie, dzień dobry, witam radio słuchaczy i ojca.
Panie ministrze, czas, gorący czas kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich, także ten obszar funkcjonowania naszego państwa, jakim jest ochrona środowiska, polityka klimatyczna i zrównoważonego rozwoju, zajmuje ważne miejsce w prezydenturze pana Andrzeja Dudy. 5 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy pokazuje, jak wiele również i w tym obszarze zrobiono. Dziwią natomiast niektóre zapisy, które pokazały się w programie kontrkandydata pana Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej, programie zresztą opublikowanych na 1,5 dnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Dopiero wtedy mogliśmy się zapoznać z niektórymi zapisami w tym tak zwanym programie, bo bardziej to są jakieś notatki czy wytyczne, które program zaledwie przypominają. Więc może warto, panie ministrze, rozpocząć od tego, co udało się w dziedzinie ochrony środowiska uczynić w ostatnich latach.
Dziękuję za to pytanie, proszę ojca. No rzeczywiście ta prezydentura, kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, 5-letnia, obfitowała bardzo mocno w różnego rodzaju akcje, inicjatywy i działalność taką bardzo konkretną, związaną z działalnością na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Dlatego, że jeśli chodzi o to podsumowanie, to trzeba wspomnieć o tym, że pan prezydent zainaugurował ogólnopolską akcję związaną z akcją Sadzimy. To jest akcja związana z tym, ażeby Polacy bardzo mocno włączali się w sadzenie lasu, w odnawianie powierzchni leśnych, dlatego że lasy są u nas podstawą bytu ekologicznego i pan prezydent wspólnie ze swoją małżonką wyszli z taką inicjatywą, żeby taka akcja ogólnopolska mogła się odbywać. Także drugą bardzo poważną akcją, którą została zaproponowana przez parę prezydencką, to jest akcja Sprzątamy. To dotyczy spraw tego, ażeby utrzymywać czystość w lesie, ażeby sprzątać te lasy, ponieważ czasami zdarza się, że jeszcze jakieś odpady czy śmieci w tych lasach się znajdują, ale taką główną myślą przewodnią przez te 5 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy to było to, że lasy państwowe mają zostać państwowe i mają być własnością całego społeczeństwa. I tutaj ten element związany z tym, że z państwowością lasów państwowych, z tym, że mają być własnością całego społeczeństwa, że wszyscy mają prawo z nich korzystać, że struktura organizacyjna i formalna lasów państwowych, która jest w Polsce zaproponowana w układzie ustawy o lasach, która doskonale funkcjonuje, dlatego że dzisiaj w Polsce jest najlepiej prowadzona gospodarka leśna, bo to jest zrównoważona gospodarka leśna prowadzona. Jest to najlepszy model leśnictwa dla całej Europy. I tutaj pan prezydent Duda zawsze podkreślał swoje przywiązanie do tej koncepcji lasów państwowych formalno-prawnej, jaka występuje w Polsce. Zawsze doceniał leśników i zawsze bronił tych lasów, bo ja chcę przypomnieć, że 5 lat temu była w zasadzie 5-7 lat temu, w latach 2014-2015-2013, była niestety próba dekompozycji lasów państwowych i tutaj pan prezydent Duda wówczas jako kandydat także bardzo mocno włączył się w obronę polskiej własności lasów państwowych, no bo lasy są takim wiodącym elementem ochrony środowiska, ochrony przyrody i bioróżnorodności w Polsce. I przez te 5 lat pokazywał, że zawsze stał po stronie lasów państwowych, po stronie leśników, po stronie ochrony przyrody, zrównoważonej gospodarki leśnej. A oprócz tego także inicjował wiele działań związanych z ochroną środowiska, czy tu będziemy mówić o programie Czyste Powietrze, o dofinansowaniu inwestycji termomodernizacyjnych, czy programie Mój Prąd, czyli dofinansowania paneli fotowoltaicznych. Należy wspomnieć także o udziale pana prezydenta w konwencji klimatycznej w Katowicach COP24, gdzie także bardzo ważną rolę odegrał i miał 2 doskonałe przemówienia wobec całego świata, a także na jego zaproszenie przyjechało blisko 40 głów państw całego świata na to spotkanie. A także trzeba powiedzieć o podpisanych ustawach przez pana prezydenta. To jest ustawa antysmogowa, która daje możliwość wprowadzenia dodatkowych norm na jakość powietrza na poziomie województw. I tutaj decyduje już samorząd województwa o tym, czyli sejmik. Ustawa o paliwach, gdzie zostało wprowadzone standaryzowanie paliw stałych, tutaj mówimy o węglu kamiennym, tak ażeby ten węgiel kamienny, który jest powszechnie używany w gospodarstwach domowych do ogrzewania czy do wytwarzania ciepłej wody, był odpowiedniej jakości, co było bardzo ważne. Jednocześnie na bazie tej ustawy zostały wyrzucone z obiegu takie niewłaściwe paliwa środowiskowe, czyli muły i flotokoncentraty, a także węgiel brunatny, dlatego że węgiel brunatny no, nie nadaje się do spalania w przydomowych instalacjach, a także cały segment niskoemisyjnego transportu, czyli mówimy tutaj o elektromobilności, a także o innych formach wspierania transportu niskoemisyjnego. I to są w wielkim skrócie, proszę ojca, mówiąc, takie podstawowe rzeczy, które przez te 5 lat udało się przeprowadzić w zakresie ochrony środowiska. Jest jeszcze wiele różnych inicjatyw związanych z tym, że Kancelaria Prezydenta co roku bierze udział w takiej akcji Godzina dla Ziemi. Dodatkowo trzeba wspomnieć o tym, że pan prezydent też zainicjował, ażeby instalacje fotowoltaiczne i odnawialnych źródeł energii były także w substancji majątkowej Kancelarii Prezydenta i takie panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane, czy w ośrodkach prezydenckich, czy bezpośrednio w Warszawie. A także bardzo ważna rzecz, która też została podchwycona, że tak powiem, przez panią prezydent Czaputową, panią prezydent Słowacji, to jest to, że dzisiaj także mamy możliwość pozyskania i wytwarzania miodu prezydenckiego, dlatego że pszczoły także zagościły w pałacu i jest pasieka w rezydencjach i w ogrodach prezydenckich, więc pan prezydent, można powiedzieć, że także sam wytwarza i pozyskuje i wybiera miód. Więc to są takie naprawdę realne działania związane z ochroną środowiska, takie bardzo konkretne, jeśli chodzi o działanie bezpośrednie, a także działanie legislacyjne. I pan prezydent zawsze uważa teraz także w swoim podejściu już czysto kampanijnym, że Polska musi się rozwijać w sposób zrównoważony, że mamy prawo, możliwość korzystania ze swoich własnych zasobów surowcowych i powinniśmy z nich korzystać. Powinniśmy wykorzystywać te dostępne odnawialne źródła energii, którymi opatrzność nas obdarzyła. No tutaj mówię szczególnie o sprawie związanej z geotermią, dlatego że w Polsce są miejsca, tak jak na przykład w Toruniu czy na Podhalu, gdzie energię z odnawialnych źródeł energii na bazie ciepłej wody, czyli źródeł geotermalnych, mówiliśmy i powinniśmy wykorzystywać. Ja muszę powiedzieć, że właśnie dzisiaj przekazuję tą relację i tą dyskusję z ojcem prowadzę, można powiedzieć, z drogi, dlatego że dzisiaj w imieniu pana prezydenta będę uczestniczył w podpisaniu umowy na dofinansowanie geotermii podhalańskiej, to jest na Podhalu w Bańskiej Niżnej, gdzie mają swoją siedzibę geotermia podhalańska, która była pierwszą geotermią w Polsce i tam są dodatkowe pieniądze skierowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Geotermia Plus na budowę i rekonstrukcję odwiertów oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej, bo w pewnych obszarach Polski ten sposób pozyskiwania energii odnawialnej jest najbardziej korzystny, najbardziej właściwy i właśnie Polska w te źródła, tam gdzie to możliwe, powinna absolutnie inwestować. No i pan prezydent także jest wielkim fanem i zwolennikiem wykorzystania tego typu instalacji, budowy instalacji, a także wykorzystania tam, gdzie oczywiście to możliwe, bo nie wszędzie na terenie Polski da się to zrobić, wykorzystania energii geotermalnej dla wytwarzania przede wszystkim ciepła. No mam nadzieję, że kiedyś już niedługo postęp technologiczny będzie na tyle duży, że także będzie można wytwarzać energię elektryczną, ale cały czas naszym zasobem takim podstawowym, surowcowym i energetycznym jest węgiel i musimy pamiętać o tym, że zarówno węgiel brunatny w układzie wielkiej energetyki zawodowej, jak i węgiel kamienny w przypadku dużej energetyki zawodowej powinien być podstawą funkcjonowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i bezpieczeństwa dostaw. Oczywiście koszyk energetyczny cały powinien się zmieniać, ponieważ musimy realizować kolejne inwestycje energetyczne, czy w gaz, czy ogólnie mówiąc w odnawialne źródła energii i to jest nieuniknione, konieczne do tego, ażeby tak te sposoby wytwarzania energii mogły być różnorodne, dlatego że powinniśmy w ten sposób obierać i prowadzić swoją politykę energetyczną, więc w polskim koszyku energetycznym i miejsce dla klasycznych zasobów surowcowych powinno mieć miejsce zarówno także dla odnawialnych źródeł energii, a także dla gazu, no bo dzisiaj gaz zyskuje na popularności ze względu na to, że jest paliwem mniej emisyjnym, bardziej kalorycznym na jednostkę produkcji w porównaniu do węgla kamiennego czy brunatnego. No i w ten sposób trzeba postępować. Natomiast cała nasza realizacja i modernizacja i przebudowa tej wielkiej energetyki, dużej energetyki, mówię tutaj o elektrowniach zawodowych, no powinna przebiegać w sposób zrównoważony, w sposób odpowiedzialny, w sposób sensowny, tak ażeby ci, którzy wytwarzają paliwa, mówię tutaj konkretnie o górnikach, też mogli w pewien sposób restrukturyzować swoje przedsiębiorstwa. Te instalacje, które już siłą rzeczy będą odchodzić z systemu, czyli będą podlegały tak zwanej śmierci technicznej, ażeby na te miejsce powstawały nowe jednostki wytwórcze, mniej emisyjne. No i Polsce potrzeba po prostu na to więcej lat, więcej czasu, ażeby tą transformację energetyczną przeprowadzić.
No właśnie, tu jest kluczowa także sprawa Zielonego Ładu, panie ministrze. Wiemy o negocjacjach polskiego rządu i wyznaczenie takiej daty kluczowej, progowej, jaką jest rok 2050. Natomiast pan Rafał Trzaskowski w swoim programie mówi, że to wszystko trzeba zmienić o 180 stopni, przyspieszyć całkowicie odejście Polski od węgla i takim najpóźniejszym okresem powinien być rok 2030. To program pana Rafała Trzaskowskiego w tym temacie.
No to są bardzo ambitne cele, to nie jest nic nowego, co proponuje pan Rafał Trzaskowski, bo to jest de facto powielenie tego, co jest zapisane w tej koncepcji nowego Zielonego Ładu, którą przedstawia w tym momencie Komisja Europejska. I te daty, które on proponuje, związane z odchodzeniem od węgla, na przykład w 2030 roku dla sektora bytowo-komunalnego, no to się sprowadza w praktyce do tego, że de facto za 10 lat nie będzie można korzystać dla indywidualnych gospodarstw domowych z węgla do ogrzewania domów czy do wytwarzania ciepłej wody. No to jest trochę taka sytuacja, że Polakom będzie się odmawiać swobody wyboru surowca do wytwarzania energii, co jest sprawą, nie ukrywam, bardzo trudną i bardzo ambitną. Natomiast pan Rafał Trzaskowski w tym momencie jak gdyby wpisuje się kompletnie w te propozycje, które są przekazywane ze strony Komisji Europejskiej, bo jednocześnie w 2050 roku w jego programie jest zapisane, że będzie chciał doprowadzić do tego, że dojdzie do zupełnej dekarbonizacji, dlatego że mówiąc o tym, że mamy dojść do neutralności klimatycznej, to w ujęciu unijnym tutaj mówimy o dekarbonizacji, czyli w ogóle o usunięciu węglowodorów, czyli ropy, gazu i węgla, wytwarzania energii. No co jest sprawą na dzień dzisiejszy ze względu na technologie i możliwości bardzo, bardzo trudną, a cały czas ja podkreślam tutaj nasze bezpieczeństwo energetyczne i podejście do tego, żeby nasza gospodarka, nasze domowe, nasze domy miały możliwość pozyskania taniej i prostej energii. Więc tutaj w ogóle cała koncepcja Zielonego Ładu dla Polski w niektórych obszarach będzie bardzo, bardzo, bardzo trudna. I tutaj musimy na tyle radykalnie i stanowczo negocjować pewne sprawy, że powinniśmy mieć zupełnie inne okresy dojścia do pewnych celów, które będzie proponować Komisja Europejska. Natomiast na Polskę będzie wywierana presja i tak jak ja czytam program pana Rafała Trzaskowskiego, to on się absolutnie wpisuje w tą koncepcję, do tego, ażeby zupełnie usunąć nasze paliwa kopalne z miksu energetycznego. Co jest sprawą od strony gospodarczej i funkcjonowania gospodarki bardzo, bardzo trudne. Natomiast no, my musimy iść swoją indywidualną ścieżką, rozwijać oczywiście odnawialne źródła energii, zmniejszać emisyjność gospodarki. Emisyjność polskiej gospodarki cały czas spada i systematycznie ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez polską gospodarkę, ona się zmniejsza. Nie jesteśmy największym emitentem gazów cieplarnianych w Europie, a czasami nam się taką łatkę przypisuje. Dokonaliśmy poważnych redukcji. Więc tu jest szansa na to, ażeby po prostu swoją własną ścieżką realizować sprawy środowiskowe. Natomiast ja chciałem jeszcze zauważyć, że w programie pana Rafała Trzaskowskiego jest dosyć niebezpieczna sprawa, którą ja tak oceniam, która jest opisana w ten sposób, że pan Rafał Trzaskowski będzie chciał doprowadzić do tego, ażeby nad lasami państwowymi, nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, tak jak czytamy jego program, wprowadzić pewną kontrolę, to jest przedstawione jako radę, jako specjalną radę, która miałaby nadzorować lasy państwowe, pod którą miałby podlegać dyrektor generalny Lasów Państwowych, a w skład tej rady mieliby wchodzić przedstawiciele nauki, samorządów, organizacji ekologicznych i przedsiębiorstw żyjących z gospodarki leśnej. I dzisiaj takie ciało przy dyrektorze generalnym, ono funkcjonuje. Natomiast jeśli tutaj w świetle tej koncepcji, którą przedstawia pan Rafał Trzaskowski, że dyrektor generalny Lasów Państwowych ma podlegać pod radę, z której między innymi będą pozarządowe organizacje ekologiczne czy przedstawiciele przemysłu drzewnego, no to chyba nie tędy droga, dlatego że to jest zaburzenie tej koncepcji, zaburzenie tej struktury funkcjonowania lasów państwowych w Polsce, która sprawdza się blisko od 100 lat. I ta struktura, gdzie lasy są samowystarczalne, to blisko 50 milionów przykładowo rocznie przekazują na ochronę przyrody, na parki narodowe, płacą bardzo duże daniny do państwa z tytułu funkcjonowania i pracy jako normalne przedsiębiorstwo, więc to jest sprawa dosyć niebezpieczna, moim zdaniem. I bo te koncepcje liberalne, które się pojawiają, jeśli o reformy, ja mówię w cudzysłowie o reformy lasów państwowych, one w ośrodkach i w środowiskach liberalnych pojawiają się mniej więcej od początku lat 90. One mają różną formę. I to, tego ducha, jak gdyby ja zauważam tutaj w programie pana Rafała Trzaskowskiego, dlatego że między innymi jeśli chodzi o ochronę drzew, tutaj jest taki zapis, pan Rafał Trzaskowski w swoim programie proponuje, mówi o tym, że gospodarka leśna musi być racjonalna. I w perspektywie kilku lat wyrąb lasów musi być zmniejszony o 30%. Czyli po pierwsze, pan Rafał Trzaskowski chce wprowadzić jakiś nadzór nad dyrektorem generalnym Lasów Państwowych i nad lasami, quasi społeczny, tak jak można domniemywać. I druga sprawa, chce wpływać na sposób pozyskania i ilość pozyskania drewna z lasów państwowych, a przecież lasy państwowe funkcjonują i działają na podstawie planów urządzenia lasu. To są wieloletnie, dekadowe dokumenty, które od strony naukowej, merytorycznej, gospodarczej kształtują właśnie tą zrównoważoną gospodarkę leśną. Zrównoważoną gospodarkę leśną, która jest najlepszym modelem leśnictwa i de facto ochrony przyrody w Europie, jaki funkcjonuje. To jest tak, że tej struktury lasów państwowych nam naprawdę zazdroszczą inni. A poza tym kluczową sprawą jest to i najważniejszą, że zdecydowana większość lasów w Polsce to lasy państwowe. Więc jest jedno władztwo, jedno zarządzanie, jedno podejście, czasami także wspomaganie bogatszych nadleśnic przesuwanie pieniędzy do słabszych nadleśnic, no to wygląda bardzo różnie, ale ten model przez blisko 100 lat się sprawdza i powinien absolutnie być utrzymany. Więc ja tutaj widzę dosyć niebezpieczne tendencje albo kierunki, które pan Rafał Trzaskowski przedstawia, jeśli chodzi o sprawę lasów państwowych, ponieważ no nie można zmieniać tego, co dobrze funkcjonuje i nie ma sensu usprawniać tego, co doskonale się sprawdza przez blisko 100 lat i jednocześnie jest podstawą bytu i bezpieczeństwa ekologicznego kraju, bo proszę zauważyć, proszę ojca, że blisko 40% obszarów Natura 2000 znajduje się na terenie lasów państwowych i lasy państwowe dokładają w różny sposób, także nie czerpiąc z pożytku z pewnych obszarów cennych przyrodniczo, do tego, ażeby te walory przyrodnicze utrzymać. Proszę zauważyć, że dzisiaj w Polsce wszystkie gatunki wolno żyjące roślin, grzybów i zwierząt w Polsce są zachowane, a w Europie Zachodniej one wyginęły. Mało tego, polski leśnik, polski myśliwy, polski rolnik, polski chłop miał możliwość na tyle kształtować środowisko, w którym żyje, że dzisiaj te gatunki są zachowane, a dodatkowo, jeśli spojrzymy na taki gatunek, jakim jest żubr, to jednak on dzięki polskiej myśli ekologicznej, dzięki polskim myśliwym, dzięki polskim naukowcom został reintrodukowany ponownie do środowiska. Gatunek został odnowiony, który był na kompletnym wyginięciu. To jest przykład tego, w jaki sposób Polacy potrafią, umieją zgodnie z nauką, wiedzą i doświadczeniem prowadzić sprawy środowiskowe i przyrodnicze. I tego nigdy by się nie udało, gdyby nie to, że lasy państwowe są państwowe i są zarządzane w ten sposób i wszelkie próby dekompozycji, bo tak to trzeba nazwać, dekompozycji, czy próby zabierania pieniędzy lasom państwowym, no mówiąc wprost, są naganne i nie powinny nigdy mieć miejsca.
Panie ministrze, w programie pana Rafała Trzaskowskiego jeszcze tam jest wiele różnego rodzaju dziwnych zapisów, o których można by było rozmawiać w nieskończoność, ale jeszcze jeden może przykład: tańsza i efektywna gospodarka odpadami i ład w przestrzeni. Patrząc na urzędowanie pana Trzaskowskiego na fotelu prezydenta Warszawy, no to widzimy ewidentnie, że z gospodarką odpadami to Warszawa sobie pod rządami pana Trzaskowskiego nie radzi, a nie mówiąc już o ładzie w przestrzeni publicznej.
No proszę ojca. No to, co się dzieje w Warszawie, jeśli chodzi o ład przestrzenny, to jest po prostu wielki bałagan i jedna, można powiedzieć, wolna Amerykanka, no używając tego języka sportowego. No przecież dzisiaj, obojętnie jakie miejsce, które jest zazielenione w Warszawie, gdzie, czy jakiś zieleniec, czy jakiś ten, czy jakieś miejsca, gdzie występują tereny zielone, automatycznie pod wpływem presji inwestorów te miejsca są zabudowywane, mieszkańcy na tym tracą, zmniejsza się ilość zielonej infrastruktury, zwiększa się ilość powierzchni uszczelnionych, a jednocześnie wydaje się decyzję na budowę budynków, które jako powierzchnię czynną biologicznie mają żwir na dachu i podobno tam ma rosnąć trawa. No w ten sposób tak to wygląda. Mówienie o krajobrazie i o tym bałaganie w ładzie przestrzennym i w architekturze krajobrazu w Warszawie, no to wszyscy mogą popatrzeć, szczególnie warszawiacy widzą wielokrotnie to, że te miejsca, które mogą być wykorzystane rekreacyjnie czy na jakieś tereny zielone, spacerowe czy parkowe, no to jednak one są przekazywane i ktoś wydaje pozwolenia na budowę, na to, żeby tam powstawały kolejne bloki. Tak to niestety wygląda, to się obserwuje, to się widzi szczególnie na Pradze. Są takie przykłady bloków przy ulicy Ignańskiej, gdzie kiedyś były tereny zielone, a dzisiaj powstają kolejne budynki, które rzekomo spełniają ten walor powierzchni czynnych biologicznie, bo mają na dachu powierzchnię czynną w postaci żwiru albo jakiejś zasianej trawy. No to przecież nie tędy droga. I tutaj ta sprawa powinna być absolutnie zachowana w ten sposób, żeby można było tak kształtować krajobraz, a żeby on był przyjazny dla mieszkańców miasta. I to jest szalenie istotna rzecz. Dodatkowo jeszcze pan Rafał Trzaskowski proponuje, co jest sprawą dyskusyjną i kontrowersyjną w Polsce, żeby zwiększać ilość parków narodowych. No jeśli mają powstawać nowe parki narodowe czy być poszerzane, to absolutnie musi być to uzgodnione z lokalnymi mieszkańcami, dlatego że te parki, które w Polsce funkcjonują, to przecież ci ludzie, którzy tam bezpośrednio żyją, mieszkają, mają możliwość funkcjonowania bezpośrednio na miejscu w społeczeństwie lokalnym. Oni kształtują to środowisko, które zachowane zostało jako cenne. Oni mają możliwość tego, żeby w odpowiedni sposób to kreować, bo dzięki tym ludziom i ich przodkom te cenne walory przyrodnicze, czy przyrody ożywionej, czy przyrody nieożywionej, one zostały zachowane. Natomiast no to, jeśli mówimy o zwiększaniu parków narodowych lub o powiększaniu parków narodowych powierzchniowo, to absolutnie musi być to domówione ze społeczeństwem lokalnym, z lokalnym samorządem, z mieszkańcami, no, dlatego że te koncepcje i te pomysły, które są czasami, które przychodzą do nas, mówiąc wprost, z Europy Zachodniej, jeśli chodzi o ochronę przyrody, one nijak nie pasują do naszych realiów i do naszych sposobów i polskiej myśli ochrony przyrody, a także polskiej tradycji. Bo u nas ochrona przyrody, proszę zauważyć, to jest pewna tradycja, to jest pewne przyzwyczajenie danych osób do tego, że w jaki sposób żyć w symbiozie i we współpracy ze środowiskiem, ażeby zachować te wszystkie walory. No jeśli spojrzymy, proszę ojca, na to, w jaki sposób i jak dzisiaj biznesowo także Polacy w Polsce korzystają z runa leśnego, z grzybów, jagód, ze zbieractwa, czy także ziół, no to pamiętajmy o tym, że Polacy powszechnie i społecznie w ramach funkcji lasu, tych społecznych, wykorzystują możliwość bezpłatnego wejścia do lasów i korzystają z tego, jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, o to zbieractwo grzybów, runa leśnego, jagód czy ziół. Jednocześnie cały czas mamy możliwość taką, że korzystamy z tych zasobów i o to chodzi, żeby z nich korzystać, ale te zasoby, one u nas są. One u nas się utrzymują, one nie zaginęły. Są pewne obszary, gdzie na przykład no, czosnek niedźwiedzi nie można zbierać, nie można pozyskiwać, czy to w poszczególnych okresach roku, czy w całym roku. Ale ja to podaję jako pewien przykład, że dzisiaj Polacy mają pewien tradycyjny i taki kod związany z tym, w jaki sposób dbać o ochronę przyrody. To jest nasza wielka wartość. Bo dzisiaj wszyscy potrafimy współżyć ze środowiskiem. I to jest pewna sztuka, której Europa, społeczeństwa Europy Zachodniej się po prostu wyzbyły. Tam, no to były różne powody tego, że one się tego wyzbyły. Presja rozwoju infrastruktury, chęć bogacenia się, chęć pozyskiwania kolejnych terenów pod obszary rolnicze, gdzie następuje intensywna gospodarka rolna. No to może być taki przykład Holandii. No więc tutaj te sprawy i w kampanii wyborczej, która trwa i jest w zasadzie na finiszu, te środowiskowe, one są pokazane w programach kandydatów. No i dobrze też, proszę ojca, że dzisiaj rozmawiamy o tych sprawach także od strony programowej w trakcie kampanii.
Panie ministrze, 2 minuty pozostały do zakończenia naszego programu. 12 lipca, druga tura wyborów prezydenckich. To my, Polacy, przy urnach zdecydujemy, jaka zwycięży wizja Polski.
Tak, no wielki apel, proszę ojca, żeby pójść na te wybory, dlatego że zawsze frekwencja wyborcza, która jest w ostatnich wyborach, w tej pierwszej turze była niesamowita i dobrze, że była. Polacy muszą czuć odpowiedzialność za państwo, odpowiedzialność za władzę, odpowiedzialność za swój kraj, małą i dużą ojczyznę, co jest rzeczą absolutną. Ja apeluję o to także w imieniu pana prezydenta, bo on zawsze przy każdych wyborach to podnosi i podkreśla, że apeluję o to, żeby iść i wziąć udział w wyborach, a także żeby zagłosować za dobrą kontynuacją, za dobrą Polską, za koncepcją, która i pomysłem na Polskę, także programowym, którą przedstawia pan prezydent Andrzej Duda, bo on z tymi 5 laty, tą pierwszą kadencją, pokazał, że sprawy Polaków mu leżą na sercu, że sprawy ochrony środowiska mu leżą na sercu, sprawy ochrony przyrody, sprawy polskich lasów. To jest sprawy wiary. To ja uważam i zawsze o tym mówię, że wiara pana prezydenta Andrzeja Dudy jest naprawdę taką autentyczną wiarą. Tak jak ja miałem okazję go widzieć w różnych sytuacjach, to jego wiara jest naprawdę wiarą autentyczną. Więc trzeba iść 12 lipca na wybory i absolutnie zagłosować za tym, ażeby te zmiany w Polsce, które były kontynuowane przez ostatnie 5 lat, mogły być dalej kontynuowane, ażeby ta dobra zmiana mogła trwać dalej także w Pałacu Prezydenckim, bo to jest bardzo ważne, ażeby Polska mogła spokojnie i w sposób właśnie zrównoważony się rozwijać.
Program kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska to temat dzisiejszej audycji Porad Ekologa. Bardzo gorąco dziękuję naszemu gościowi. Był nim pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej. społecznej i zrównoważonego rozwoju. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bóg zapłać.
Dziękuję, z panem Bogiem, wszystkiego dobrego.